Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, z należytą atencją, w dodatku wiosennie, pozdrawiam słuchaczy naszej audycji. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Poezji i z tej okazji goszczę w niedzieli z kulturą Adama Bolesława Wierzbickiego, poetę, co wyraźnie podkreślam, ale także prozaika i czynnego dziennikarza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam cię, Adamie, witam słuchaczy Radia Zachód.
Zacznę od życzeń z okazji święta, tak po staropolsku. Winszuję tobie weny sukcesów artystycznych i zdrowia. Czy mam życzyć także szczęścia i miłego życia, bo istnieje przekonanie niektórych ludzi, że poezja powinna wynikać ze zmagania się z życiem, z cierpienia. Co o tym sądzisz jako żywy jak najbardziej poeta?
Sądzę, że nie zawsze tak jest, bo przekonałem się ostatnio, że pisać czy uprawiać poezję można być jednocześnie szczęśliwym. Niekoniecznie poezja wypływa z cierpienia. Mhm. Jednak wielokrotnie bywa stymulatorem cierpienie do twórczości. Ta twórczość jest niekiedy gorzka i przesiągnięta bólem, ale jest prawdziwa.
Aha. Czy w takim razie masz swoje poetyckie credo? Jeśli tak, to jakie ono jest?
Czy credo poetyckie? Nie zastanawiałem się nad tym pytaniem.
To spróbuj. Mamy dużo czasu.
Świat taki, jaki jest, żeby nie stać się po prostu wyrobnikiem i opisywać coś, czego nie czujemy. To, co się czuje, wtedy jest się autentycznym.
Czyli to musi wynikać z samego siebie, twoim zdaniem?
Przede wszystkim z potrzeby serca. Mówi się, że poezję pisze się sercem i chyba to jest prawda.
No dobrze, zastanowimy się, czy tylko sercem, czy też trochę, że tak powiem, umysłu do tego nie trzeba, ale jak już powiedziałem, mamy trochę czasu na dzisiejszą rozmowę i będziemy ją rozwijać. W numerze pierwszym lubuskiego pisma literackiego Prolibris z 2019 roku w tym piśmie ukazał się artykuł o tobie zatytułowany Przekorny Wierzbicki, czyli jak ograć samego siebie. A zaczyna się on od takiej frazy enfant terrible lubuskiej poezji. Wpis jest długi, ja go całego nie będę cytował, w skrócie zatem, po czym pojawiają się do określenia. Poeta niesforny, łamiący poetyckie reguły, obyczajowe konwenanse i świat społecznej hipokryzji. I dalej idzie przez życie w sposób dziarski i kpiący, wyśmiewając społeczne wady, patrząc na życie z dystansem, niekoniecznie trzeźwym okiem. Czy rzeczywiście czujesz się straszliwym dzieckiem lubuskiej poezji? No, masz okazję, żeby się odnieść do tych opinii. Czy to jest prawda, półprawda, przesada?
Powiem tak, kończąc czwartą dekadę życia, ciężko jest się czuć dzieckiem, a czy okropnym? No w życiu zdarzało mi się niejednokrotnie być okropnym i pewnie Robert Rudziak, autor recenzji mojego zbiorku.
A, dobrze znasz autora, widzę.
Pisząc tak, powiedziałem to jemu, powiedziałem to Jerzemu Zimnemu z Poznania, że sam bym lepiej o sobie nie napisał. Wprawdzie było tam jedno lekkie, drobne niedopatrzenie dotyczące mojego drugiego imienia i mojego zbiorku sonetów, który wydałem jeszcze pod...
To bardzo proszę, możesz wszystko prostować.
Ale Robert mógł tego nie wiedzieć. Mhm. Ale tak 9,5/10 trafnie. O. Podsumował i trzeba być trochę samokrytycznym. Nie zawsze byłem pokorny, nie zawsze byłem grzeczny. Choć z wiekiem to już bywa różnie. Życie uczy pokory.
No dobrze, to w takim razie trochę tak, jak to mówią kolokwialnie, z drugiej mańki. Czy poeta powinien trzymać fason? I czy ważne jest uznanie ze strony salonu poetyckiego, jak cię trochę poprowokuje.
No, lubię prowokacje, powiem ci, trzymać fason. Zależy, kiedy trzymać fason. Zależy od otoczenia, zależy od tego, z jakimi ludźmi się przebywa. No, salon rządzi się swoimi prawami, nigdy jakoś nie dążyłem do tego, żeby istnieć na salonach poetyckich czy literackich, nie tylko województwa lubuskiego, ale także szerzej w Polsce. Staram się być sobą, to jest najważniejsze. Nie lubię grać. Często mówię to, co myślę, a czym przysparzam sobie wielu wrogów. Ale niestety ze szczerością jest tak, że wszyscy lubią ludzi szczerych, ale gdy ta szczerość dotyczy ich, wtedy już tych ludzi szczerych przestajemy lubić.
No dobrze, Adamie. W takim razie uznajmy, że rozgrzewkę mamy już za sobą. I niech teraz krótko wybrzmi śpiewający poeta Jacek Kaczmarski, którego cenisz. Usłyszymy go w nieprzypadkowo przeze mnie wybranym utworze pod tytułem Diabeł mój.
Niedziela z kulturą.
Jak już wspomniałem, nieprzypadkowo wybrałem ten utwór, ale ty lubisz Jacka Kaczmarskiego, tak jak mi powiedziałeś swego czasu. Za co go lubisz?
Jacka przede wszystkim cenię jako wnikliwego obserwatora rzeczywistości, która nas otaczała od całego. Ja wtedy nie żyję od 4 roku, bo dajmy 4. Choć spotkałem się że Kaczmarski tworzył rymowaną prozę, a to zapewne też też przez twórców z kręgu poezji poetyckiej. Kaczmarski był człowiekiem też niezwykle pogubionym życiowo. Nie był zaradnym jako ojciec, mąż. Cierpiał. I to cierpienie widać w jego poezji. Oprócz tego to był wszechstronnie wykształconym erudytą, który potrafił przełożyć praktycznie na poezję każdą dziedzinę sztuki. Od malarstwa po literaturę. Spotkałem się nawet z jego jednym punktem, że uprościł wiersz świat.
Czy pamiętasz swój debiut poetycki? I przede wszystkim, czy pamiętasz nadzieje, jakie mu towarzyszyły wtedy?
Tak, pamiętam, Adamie, to był rok 1997, promocja zbiorków Pogoń za słońcem w lubskim klubie Ceramik. Wydałem arkusz poetycki w nakładzie 1000 egzemplarzy, to było bardzo dużo. Już przeliczałem pieniądze i na tym zarobię, sprzedam i tak dalej. Okazało się, że 95% nakładu rozdałem. Dałem mi 2 egzemplarze. No to tak, to poezja jest ciężkim chlebem i często trzeba się imać innych zajęć, żeby na ten chleb zarobić. Jednak osób szło sporo, byłem zadowolony. No, na około 60 osób dla debiutantów to jest bardzo dużo.
To bardzo dużo, 60
tak,
osób.
Tak, sporo moich kolegów, znajomych. Nie było nikogo z tak zwanego poetyckiego, czy literackiego świadka lubuskiego. Wtedy nie znałem tych ludzi. Dopiero później poznałem na jakimś konkursie w Lubsku. W całym roku organizowała Biblioteka Lubska Koniusza Czesława Sapkowiaka i Ogniusza Kurzawę. I rozczarowałem się tam, że moje osoby tam poległy, no i dostałem nawet wyróżnienia. I po tym konkursie poszedł do mnie Janusz Koniusz i powiedział, że bardzo mi się spodobało, a niestety nie mógł przekonać pozostałych członków jury. I dzięki Januszowi Koniuszowi rozpoczęła się moja długa i nieszczęsna kariera piśmiennicza. Nie mu to zawdzięczam. Gdyby on wtedy wyrał mnie, byłem bardzo zniechęcony. Ale tak już trwałem prawie 25 lat.
Platon i święty Augustyn, który wchłonął sporą dawkę neoplatonizmu, nie lubili poezji i poetów. Uważali, że mącą ludziom w głowach. Porozmawiajmy trochę w takim razie o tym mąceniu. Czy twoim zdaniem poezja powinna być zaangażowana, moralizatorska lub rewolucyjna, mająca ambicje zmieniania świata, ewentualnie skandalizująca i drapieżna, czy też prywatna, skierowana do wewnątrz, a może sezonowo modna, bo tak też niektórzy piszą. Jaką poezję cenisz najbardziej?
Osobiście cenię najbardziej poezję autentyczną, choć nie da się poezji oddzielić od zaangażowania, często politycznego. Poeci mają to do siebie, że potrzebują mecenasów. Mhm. Takimi mecenasami często byli ludzie bogaci, takimi mecenasami często było państwo. I łatwo to zauważyć w okresie PRL-u, gdy poetą był ten, literatem był ten, który pisał tak, jak życzyła sobie tego partia. I wszelkie dzieła literackie musiały przejść przez gabinety na słynnej ulicy Myśli w Warszawie.
Była siedziba cenzury, to masz na myśli.
Tak. No, poprzez to tracili swoją wolność, ale mieli status literata, co w PRL-u znaczyło bardzo dużo. Teraz zdecydowanie bywa gorzej, bo mamy tą wolność, poetom. Wydać to mi może każdy, który ma trochę pieniędzy lub znajomego drukarza, ale czy to się przekłada na jakość literatury? No nie wiem. Spotkałem się z twierdzeniem u Łusiaka, czytałem z jego eseje z takiego tomu Karawana Literatury, że kiedyś w okresie 20-lecia międzywojennego, żeby zostać literatem, trzeba było przejść przez łóżko Gabrieli Nowakowskiej.
Ciekawe.
W okresie powojennym przez łóżko Jarosława Iwaszkiewicza. Tak pisał Łusiak w jednym swoim eseju. Ale jednak poezja osobista. No, na każdą poezję jest wzięcie, zależy od tego, kto czego szuka w poezji. Są odbiorcy, którzy szukają wyników osobistych, są odbiorcy, którzy szukają poezji zaangażowanej. Wystarczy spojrzeć na takiego najgenialniejszego poety słowiańszczyzny Jana Kochanowskiego, który pisał zarówno pieśni zaangażowane, czym była pieśń o spotrzeniu Podola przez Tatarów, ale także liryki osobiste po śmierci, znaczy treny po śmierci córki Urszuli. Tak jest z poezją aktualnie. No, nawiązując do mojej twórczości, u mnie zdarza się często, że też jest zaangażowany, może nie tak polityczny, jak bardziej socjologiczny, taki cykl Kolejki Polskie, który ciągnę już 8 rok. Pisałem około 40 przez 8 lat, to jest czy niewiele. A też piszę poezję osobistą, czego dowodem jest ostatni zbiorek poezji pod tytułem Ogród samego siebie.
Proszę, Adam.
Jeden gatunek poezji i drugi ma swoich zarówno zwolenników, przeciwników. Spotkałem się, kiedyś przeczytałem kilka takich kolejek, które pisze parafrazując Mickiewicza, ku przerażeniu serc i otwarciu oczu na jakimś konkursie gdzieś na wschodzie, że takie wiersze w ogóle się nie powinno czytać. Starsze kobiety z jakiegoś tam koła literackiego były wręcz tymi wierszami przerażone. No niestety rzeczywistość taka, jaka jest, a staram się ją przedstawiać w sposób obiektywny. Więc poezja powinna w człowieku wywoływać skrajne emocje. Nie powinna być letnia. Od zachwytu i podziwu po gniew, żal, a nawet rozpacz, jeśli do tego zmierza. Jeśli poezja jest tak miałka, no to też można mieć odbiorców takiej poezji, ale wychodzę z założenia, że powinna być bardziej krwista.
Nie wszyscy jednak, Adamie, tu zrobię pewną taką uwagę też o charakterze nieco prowokującym, przechodzili przez łóżko Jarosława Iwaszkiewicza. Wisława Szymborska nie musiała tego robić nie tylko dlatego, że Jarosław Iwaszkiewicz wolał chłopców, ale dlatego, że miała talent i poza tym socrealistycznym takim okresem potrafiła się z tego wyzwolić i później pisała rzeczy wielkie. To taka tylko moja drobna uwaga.
Ja tego nie powiedziałem, to napisał Łysiak.
No jasne, jasne, jasne. To na odpowiedzialność Łysiaka, chociaż o Jarosławie Iwaszkiewiczu w tym kontekście piszą inni i można o tym przeczytać, zajmując się historią literatury polskiej. Niczego skandalizującego tutaj nie mówimy, co nie byłoby znane historykom literatury.
Powszechnie znane w skłonności Jarosława Iwaszkiewicza, on się nawet z tym nie krył.
Tak, oczywiście.
On się z tym nie krył.
To była publiczna tajemnica w środowisku. Kogo wśród poetów cenisz? Może z kimś czujesz więź duchową?
Czy masz na myśli, Adamie, poetów współczesnych?
Współczesny, rozmawiamy o współczesności, ale wspominaliśmy przecież, ty wspominałeś Kochanowskiego, więc tu nie stawiam żadnej bariery czasowej ani przestrzennej.
A kiedyś próbowałem się w Mickiewiczu, a to były stare czasy. Powiem ci, Adam, ja powiedzieć tam teraz niewiele z tego względu, że zauważyłem, że więcej ludzi pisze poezję jak czyta. Czułem więź poetycką z Mieszczanem Warszawskim, poetą tutaj z Lasek Odrzańskich. Spotykaliśmy się tutaj przeważnie na tych różnych imprezach organizowanych w środowisku zielonogórskie. Bardzo ceniłem jego poezję, nawet stwierdzono, że jestem jego mocną kopią i podobnie jestem niesforny jak on, a to już takie aluzje.
No właśnie, docierały do mnie takie opinie. Masz okazję to wszystko, że tak powiem, wyprostować.
Cenię też Karola Maliszewskiego z Dolnego Śląska, właściwie z Nowej Rudy. Z naszych lubuskich poetów warto wspomnieć o Czesławie Sobkowiaku. Który też ukierunkował mnie trochę jako poeta, nie ukrywajmy. Nasz Czesław Markiewicz, z którym jednokrotnie prowadziłem burzliwe polemiki na temat poezji i nie tylko.
Aha. To w takim razie będę drążył sprawę dalej. Jaki ma poezja związek z twoim realnym życiem? Czy to jest taka potrzeba ważna jak miłość, jak codzienna praca, czy coś zupełnie odrębnego?
Adam, mówią, że potem tylko bywa, a nie jest. Ja potem bywam i to rzadko. Na pewno nie czuję takiej potrzeby jak miłość, czy nie jest niezbędna jak praca. Ja nie piszę, nie stawiam sobie wymagań, że muszę napisać ileś tam wierszy w roku, w tygodniu czy w miesiącu. Czasami jest taki impuls, przeskok takie iskry i motywuje mnie to do napisania czy stymuluje do jakiegoś wiersza. Na pewno z poezją się wyżyć. Nie wiem, ostatnim poetą, który mógł żyć z poezji, bodajże Różewicz, zmarł w roku 14. Na pewno z odskocznią i upustem, takim wentylem bezpieczeństwa. Przelewam na papier to co mnie boli i to co podziwiam, to, co wzbudza we mnie zachwyt. I to jest ważne. Jest takim odreagowaniem na otaczającą nas, szczególnie mnie, rzeczywistość.
Wznieśmy w takim razie, ponieważ mamy Światowy Dzień Poezji, wznieśmy, Adamie, muzyczny toast za poezję i za poetów, za ciebie też, rzecz jasna, mojego dzisiejszego rozmówcę. Niech to będzie jeszcze raz Jacek Kaczmarski w króciutkim utworze pod tytułem Ogłoszenie w kosmos.
Niedziela z kulturą.
Rozmyślając o naszej rozmowie, czy przygotowując się do niej, zdałem sobie sprawę, że powinienem przygotować utwór pod tytułem Boxer duetu Simon i Garfunkel jako część opowieści o tobie i o twojej poezji, bo w paru recenzjach natknąłem się na takie skojarzenia. W jednej z nich przeczytałem o twoim zaciskaniu pięści w sensie metaforycznym, inny krytyk czy recenzent pisze o ciągłym boksowaniu rzeczywistości. Buntujesz się, bo wolność jest tego warta i czujesz się z tym dobrze, a może bez buntu nie byłoby twojej poezji? Jak to jest?
Poet pamiętam młodzieńczego buntu w Lubuskim nad Odrze jakieś 20 lat temu, nawet z niewielkim kawałkiem, określił mi Czesław Sobkowiak. No Adam, ale to było 20 lat temu. No, teraz...
Ale takie opinie pokutują. Masz, no, okazję w dzisiaj, masz okazję w dzisiejszej audycji się do tego odnieść.
Jak śpiewał Kaczmarski, ciążą jak kamień muński.
Mhm.
Jednak staram się, żeby moja poezja ciągle ewoluowała. Podobnie jak moje życie. No, Chłasko pisał, że ludzie sami się nie zmieniają. Ludzie zmienia życie. Podobnie, nie wiem, czy moi czytelnicy, czy krytycy zauważyłem, że moja poezja też się zmienia. Już nie jestem zbuntowanym dwudziestokilkulatkiem, który myśli, że zmieni świat. Jak ci powiedziałem wcześniej, życie uczy pokory i ja miałem trochę życiowy przejść, nie ukryłem tego wcale i patrzę na życie z innej perspektywy. Przestałem być Don Kiszotem. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest z poezją rozwalić mury. Jak u Kaczmarskiego, śpiewak na końcu zawsze i tak zostaje sam. Więc dlatego wychodzę z założenia, żeby kochany, chwytać dzień i cieszyć się z każdej chwili. A może zmienienie świata zostawię poetom o pokoleniu młodszym. Może ja nie dałem rady, może oni dadzą radę.
No tak, to tak zabrzmiało, z jednej strony trochę zrobiło się smutno, że kolejny buntownik, może powiem to inaczej, że kosa napisanych przez ciebie słów trafiła na kamień twojego życiowego doświadczenia. Czy to tak jest, że w miarę przebytych lat, kiedy jesteś dalej i dalej od młodości, to patrzysz na swoje życie inaczej, bo tak tutaj wyraźnie dajesz do zrozumienia i że twoje poezje podlegają przemijaniu. Jak to jest? Na jakim poetyckim etapie życia, jeśli to w ogóle da się w takich kategoriach ująć, jesteś w tej chwili?
Na etapie... Ciężko powiedzieć, na jakim etapie jestem.
Powiedz, jak
teraz
czujesz.
Powiem tak. Nie znam jeszcze swojej drogi. Mam jeszcze literackie plany i marzenia, które chciałbym zrealizować. Nie wydałem jeszcze zbiory opowiadań, o którym myślę od kilku lat, a się wstrzymuję. Mam jeszcze do wydania tomik Kolejek Polskich, który piszę od lat 8, czy więcej nawet już. Żeby tak być konkretnym, wydaje mi się, że jestem na tym etapie centralnym. Czyli środkowym. Jeśli chodzi o twórczość, chciałbym, żeby tyle było przede mną, co za mną.
Mhm. Czy mógłbyś pisać o radości życia? Może piszesz o radości życia?
Zdarzają mi się, Adam, wiersz o radości życia.
Co powstaje teraz?
Jestem w takim okresie, że usadkowałem swoje życie osobiste.
I czy to ma wpływ na
zapewne
sposób postrzegania świata i na twórczość?
Tak, no związałem się z poetką i pisarką. Piszemy sobie wiersze nawzajem. Wiersze korespondencyjne, które krążą po Polsce i z tego zadowolony jestem. Może nie ma w nim takiego pazura i nie ma cierpienia w tej poezji, ale wychodzę z założenia, że już w Polsce trochę nacierpiałem, więc chciałbym z tej poezji też trochę wziąć radości. Co w ostatnim czasie nawet mi się udaje.
Gratuluję w takim razie. Cieszę się. Otrzymałeś nagrody i wyróżnienia w ponad 100 ogólnopolskich konkursach literackich. Wydałeś 2 arkusze sonetów, 5 tomików poezji. Masz na literackim koncie kilkanaście opowiadań. Jesteś twórcą uznanym i znanym. Nie wyemigrowałeś do Wrocławia, Poznania czy Warszawy. Mieszkasz w Dłużku pod Lubskiem. A o Lubsku lat 90., co podkreślam, lat 90. napisałeś w jednym z opowiadań, że ludzie w nim schną. Los związał ciebie z tymi okolicami. Chcesz, żeby tak było nadal? Jak to jest z twoim przywiązaniem do ziemi, do dzieciństwa?
Ostatnio zdecydowanie więcej niż w Dłużku przybyłem w Nowogrodzie, gdzie poniosło mnie zagłosem serca. W Dłużku bywam też dość często. Emigrować nie zamierzam, Adam. Mawiają ludzie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i po prostu trzeba umieć się odnaleźć tutaj. Zdaję sobie sprawę, że potrafiłbym się odnaleźć wszędzie, ale zapuściłem korzenie w swoim środowisku i ciężko byłoby mi się odnaleźć gdziekolwiek w promieniu 100 kilometrów poza miejscem, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem, w którym dorastałem, z którym związana jest moja twórczość, bo wiele opowiadań jest osadzonych w realiach Lubska, okolic. Dlatego zdecydowany jestem tu zostać i jest mi z tym dobrze.
Czyli nie szukasz kariery w wielkim mieście, bo istnieje często wyrażane przekonanie, że w dużych miastach mamy więcej możliwości, możemy spotkać ciekawych ludzi, czasem oni mogą nam pomóc. Tak jak kiedyś tobie pomógł Janusz Koniusz, który wszakże nie pochodził z dużego miasta, bo Zielona Góra duża nie jest.
Adam, przy współczesnej mobilności i środkach technicznych niekoniecznie trzeba szukać szczęścia literackiego w wielkim mieście. Można realizować się w wolnośnej prowincji. Wprawdzie ostatnio pandemia ograniczyła trochę spotkania literackie czy różnego rodzaju festiwale. Ludzie nie spotykają się na konkursach, bo wszystko jest prowadzone na odległość. Jednak mam nadzieję, że wrócimy do normalności i życie literackie ponownie zacznie kwitnąć.
Ale trochę... Tak, proszę bardzo.
Wybitnych poetów czy literatów spotkałem właśnie jeżdżąc po Polsce na różnego rodzaju imprezy literackie, a zdarzało mi się 20, a nawet 20 kilka razy w roku na takie imprezy wyjeżdżać. To były festiwale literackie, czy finały konkursów literackich, czy poetyckich. Były też także spotkania autorskie, które miałem zarówno tutaj w okolicy, jak i w Polsce. Ściągałem też do siebie, do Lubska, też poetów z zewnątrz, literatów. Mieli okazję gościć, podziwiać. Spodobało im się, ponieważ wielkie miasto ma swoje uroki, jednak w wielkim mieście nie ma takiej przestrzeni. Ludzie się cisną. A także wprawdzie jest wiele takich imprez, zdecydowanie większe możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym. Jednak czy łatwiej się przebić w dużym mieście, ciężko mi stwierdzić. Znam wielu poetów czy literatów mieszkających we Wrocławiu, w Warszawie czy w Poznaniu i tam na spotkania autorskie przychodzi po kilka osób. U nas, gdy przyjedzie ktoś z zewnątrz, zdecydowanie więcej. Mimo tego, że nie ma takiej intensywności jak w dużych miastach. Może tam jest przesyt, więc ludzie są przyceni, może mają mało czasu, nie wiem. Mhm. Ja się zdecydowanie czuję dobrze tutaj, na zachodnich rubieżach naszego kraju.
W dużym mieście łatwiej czasem znaleźć mentora. Czy takiego mentora poszukiwałeś? Był ci potrzebny, czy sam się przebijałeś, bo tak chciałeś na przykład? Czy tak się potoczył twój poetycki los?
Jeśli chodzi o mentorów, nie ukrywam, że wzorowałem się na kilku literatach czy dziennikarzach. Na tobie wzorowałem się, jeśli chodzi o pisanie felietonów 20 lat temu, tego nie ukrywam.
Zaskoczyłeś mnie teraz.
Pamiętasz twoje felietony z cyklu Moje Miasto, publikowane w cyklu Puls wydawanym przez Piotra Maksymczaka. Tak. Nie ukrywam tego, bo na pewno miałem kilku mentorów. Wzorowałem się też w pewnym sensie na twórczości Mietka Warszawskiego. Dużo miałem burzliwych rozmów z Czesiem Markiewiczem. A do takiego pisania, jak się wspominałem, zaszczepem Janusz Koniusz i tego nie ukrywam. Jednak staram się, żeby moja twórczość była w jakiś sposób autentyczna i nie kalkował w niej cudzych pomysłów czy cudzych stylów. Dlatego chodzimy o tę autentyczność.
To jest najważniejsze, uważasz, w poezji. Żeby brzmieć sobą.
Ważny też komunikat poetycki i co dany wiersz ma przedstawiać i czego dotyczyć, a pozostałe środki są dodatkiem, który po prostu ten wiersz w jakiś sposób starają się udoskonalić, choć nie wyobrażam sobie, że istnieje coś takiego jak wiersz doskonały.
No właśnie, bo często przy tego rodzaju rozmowach padają pytania o coś takiego jak wiersz doskonały. Nie natrafiłeś w twoich podróżach literackich, czytając innych poetów wcześniej, na taki wiersz, który twoim zdaniem jest doskonały albo zbliżony do doskonałości?
Nawet się o tym zastanawiałem, ale wychodzę z założenia, że wiersz się może podobać albo nie podobać. Poezja to nie jest lekko zatykać, wszystko można zmierzyć. Czy zważyć. Tutaj wszystko zależy od gustu odbiorców, a także od tego, co chce poeta przekazać. Czasami tutaj mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o konkursy literackie. Wysyłałem wiersze na różne konkursy, gdzie w niektórych były kategorycznie odrzucane, a w niektórych zdobywały prestiżowe nagrody. Wszystko zależy od odbiorców. Wiersz się może podobać albo nie podobać. A czy istnieją wiersze doskonałe? Aktualna poezja odeszła od tak zwanego kanonu poetyckiego. Nie ma żadnych ograniczeń, czyli jak kiedyś, gdy w wierszach występował rym, rytm, była średniówka, były poszczególne szkoły poetyckie. Ostatnio czytałem tak zwany dekalog dobrego wiersza napisany przez Leszka Żulińskiego, jednak w dużej mierze nie zgadzam się z jego poglądami zawartym w tym dekalogu, gdyż odbiór wiersza jest zawsze subiektywny i to czytelnik decyduje, czy ten wiersz jest dobry, czy nie. No poeta może tylko wiersz napisać, a docenia są krytycy, a przede wszystkim czytelnicy.
No właśnie, pomówmy jeszcze trochę o krytyce literackiej. Czy ona w ogóle ma sens? Czy ostatecznym krytykiem nie jest ten, do kogo wiersze są przeznaczone, czyli czytelnik? Jaki jest sens krytyki literackiej? Twoim zdaniem, oczywiście.
Na pewno krytyka napędza. Napędza rynek, może nie tak w poezji, ale jak w prozie. Rynek krytyków literackich istnieje od dawna. Zwałem to rynkiem, bo wychodzę z założenia, że ludzie, którzy piszą, nie robią tego za darmo, zwłaszcza może nie tutaj w Lubuskim, ale zwanie dalej. Wszędzie są układy i układziki, tak zwane powiązania. Ja się nigdy nie przejmowałem z opinią krytyków na temat mojej twórczości. Gdybym się przejmował opinią krytyków, to podejrzewam, że 20 lat temu zakończyłbym przygodę z jakimkolwiek pisaniem, na pewno poezji, z prozą jest zdecydowanie łatwiej. Jest bardziej odporna na krytykę niż poezja. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że wartość poezji, szeroko pojmowanej literatury, krytykuje czas. Poeta zazwyczaj po śmierci trafia do tak zwanego poetyckiego czyśćca. Spotkam to się z takim określeniem i po mniej więcej ćwierć wieku wypływa. Jeśli wypłynie jako poeta uznany, przychodzi do historii literatury. Jeśli się o nim zapomina, to no wtedy idzie w niebyt. Mam w domu na półkach, może nie tak poezji, ale prozy, kryminały z lat 70., 80., pisane przez Joe Alexa,
po którym się... No, uwielbiam Joe Alexa. Więcej, tak jest.
Było kowodzie spod Lady, czy Zygmunta Zdrasburowskiego, o których dzisiaj po prostu nikt nie pamięta. A wtedy to były retasy, które trzeba było wręcz kombinować. Podobnie jest z twórczością poetycką. Zawsze weryfikatorem jest czas.
Ładnie to ująłeś. Ostatecznym krytykiem jest czas, ale też trzeba mieć swoją własną busolę życiową. To w takim razie na zakończenie naszej rozmowy zapytam, czy zakładasz istnienie jakiegoś poetyckiego portu, do którego chciałbyś kiedyś dobić? Próbujesz to sobie jakoś wyobrazić, czy jeszcze jest na to za wcześnie?
Jeszcze, Adam, za tym nie myślałem o porcie poetyckim. Zobaczymy, co to będzie w przyszłości. Mamy taki okres, że człowiek się zastanawia nad dniem dzisiejszym, a nad tym, co będzie. Powiem, nie wiem, który z filozofów powiedział tak, że chyba Heraklit, gdy my jesteśmy, nie ma śmierci, gdy śmierć nie ma nas. No, na tym się zastanawiali ci, którzy kiedyś będą czytali moje wiersze, ale będą czytali, czy moją twórczość, gdy już mnie nie będzie, ale wtedy, czy ja się będę na tym zastanawiał? Nie wiem, Adam. Ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć.
Pozostawmy je otwarte. Nie umieramy jeszcze, Adamie, będzie okazja.
Jeszcze zielone gramy.
Tak jest, będzie okazja porozmawiać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie ciebie i słuchaczy Radia Zachód.
Ale mam jeszcze dla ciebie w zanadrzu Marka Grechutę, to będzie już za moment, a teraz zapowiem Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja, których usłyszymy jeszcze przed godziną 13, a teraz poproszę pana Huberta o nałożenie płytki i posłuchamy sobie Marka Grechuty, Dni, których nie znamy.
Niedziela z kulturą.
Lucy and Stephen Hawking, przewodnik po wszechświecie. Wiedziony głębokim przekonaniem, że wiedza o czasie i przestrzeni, ujmując rzecz super syntetycznie, jest każdemu człowiekowi, który uważa się lub też chce być uważany za kulturalnego, niezbędna. Chcę dziś zwrócić Państwa uwagę na publikację ojca i córki Stephena i Lucy Hawkingów o tytule prostym jak na wstępie. Przewodnik po wszechświecie. Niejako przy okazji warto też przybliżyć znaną wielu często powierzchownie postać zmarłego ledwie 3 lata temu, równo 13 marca 2018 roku, genialnego angielskiego fizyka i matematyka. Wydawca, poznański Zysk i Spółka, brawo za poziom edytorski, pisze na okładce tak oto. Wszystko, czego potrzebujesz do podróży w czasie i przestrzeni. Wyobraź sobie, jakby to było chodzić po Ziemi 4,5 miliarda lat temu. Albo zrobić swój pierwszy krok na powierzchni Księżyca. Albo odwiedzić wybuchający wulkan. Przewodnik po wszechświecie to pięknie ilustrowany i pełny niesamowitych faktów i liczb przewodnik po naszym świecie i tym, co leży poza nim. Lucy i Stephen zgromadzili w nim całą masę najciekawszych i najważniejszych informacji o Ziemi, kosmosie i człowieku. Od czarnych dziur po życie na Marsie, od genetyki po zmiany klimatyczne. To prawdziwe kompendium wiedzy, w którym trudne naukowe tematy zostały wytłumaczone w lekki i zrozumiały dla każdego odbiorcy sposób. Książka zatem jest kierowana głównie do młodych czytelników. Motto profesora Stephena Hawkinga z piątej strony wszak nie pozostawia złudzeń, a brzmi: kierujcie wzrok w górę ku gwiazdom, a nie w dół na wasze stopy. Ale ja mam przekonanie graniczące z pewnością, jak to się ładnie mówi, że zainteresuje również dorosłych, i to jak. Sam dowiedziałem się i utrwaliłem wiele informacji na temat, jako się rzekło, czasu i przestrzeni, czyli rzeczonego wszechświata. Na początek zatem króciutkie biogramy autorów. Stephen Hawking, genialny fizyk teoretyczny, powszechnie uważany za jednego z największych światowych uczonych. Był profesorem matematyki w katedrze Lucasa w University of Cambridge i autorem krótkiej historii czasu, która stała się międzynarodowym bestsellerem. Jego inne książki dla szerokiego kręgu czytelników to Jeszcze krótsza historia czasu, zbiór esejów Czarne dziury i Wszechświaty niemowlęce, Wszechświat w skorupce orzecha oraz Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Lucy Hawking, dziennikarka i popularyzatorka nauki, współtworzyła z ojcem Stephenem Hawkingiem cykl książek o George'u dla młodych czytelników, który został światowym bestsellerem przetłumaczonym na ponad 40 języków. Za swoje osiągnięcia otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Queen Mary w Londynie. Jest przewodniczącą Fundacji Stephena Hawkinga. A dalej. 431 stron, wstęp, 7 części. Pierwsza na początku, druga, a co na Ziemi? Trzecia, eksploracja wszechświata. Czwarta, ciemna materia i inne ciemne rzeczy. Piąta, życie w kosmosie. Szósta, podróże w czasie. I siódma, ku przyszłości. Oraz posłowie i słowniczek. Polecam, jako się rzekło, serdecznie i z przekonaniem. Lucy i Stephen Hawking, przewodnik po wszechświecie, wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań, 2021 rok.
Niedziela z kulturą.